drodzy przyjaciele prawdy Bożej, drodzy przyjaciele Boga i ci, którzy być może poszukują Pana Boga, chciałbym wszystkim, którzy są tu zgromadzeni na sali, przesłać serdeczne pozdrowienia, przede wszystkim od naszych braci pozostałych w zborze w Biłgoraju, od braci, którzy byli zgromadzeni na międzynarodowym kursie religijnym na Budziarzach, którego finałem jest dzisiejsza nasza wspólna społeczność, konwencja, ale również i przekazuję braterstwu serdeczne pozdrowienia od pozostałych braci z Miechowa, z Betanii, bo nie wszyscy do nas mogli przybyć, z nami nie wszyscy mogli tu być, chociaż grono ponad 20 osób jest. Ja nie ukrywam, że duże konwencje, takie jak Generalna Konwencja i konwencja na przykład na Budziarzach, zawsze napawają mnie stresem. Wiecie, braterstwo, dlaczego? Dlatego, że bardzo często, kiedy witamy się w przelocie, kiedy podajemy sobie rękę, to chciałoby się zatrzymać na chwilę i z kimś porozmawiać. Ale jest nas tak wielu, że jest to niemal niemożliwe. I chciałbym z braterstwem porozmawiać o takich sytuacjach, w których próbujemy się nawzajem choćby na pierwszy rzut oka poznać. Była kiedyś taka sytuacja, kiedy około 3300 lat wstecz Pan Bóg pokazał się ważnemu człowiekowi, o którym my w tym momencie wiemy, że to jest ważny człowiek, Mojżeszowi. Ale gdy mu się pokazywał, to Pan Bóg rzekł do Mojżesza w ten sposób. Jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Zauważmy, Pan Bóg od razu mówi do Mojżesza, tak jakby pokazuje mu swoją tożsamość, identyfikuje siebie z kimś, kogo być może Mojżesz już znał. I Pan Bóg mówi do Mojżesza tak. Jestem, który jestem. Przedstawia mu się tymi słowy. Ja jestem Bogiem. Jestem, który jestem. I tak powiesz synom Izraela. Jestem, przysłał mnie do was. W innym miejscu dalej mówi, wymienia swoje imię. Swoje imię Jahwe. Ale najczęściej potem posługuje się tym określeniem jestem, który jestem. Czymże jest Bóg w takim razie. Co to znaczy, czym, że jestem, który jestem? Ale w psalmie 144 Pan Bóg pyta, a właściwie Dawid pyta Pana Boga. A czymże jest człowiek, że nań baczysz i syn człowieczy, że o nim myślisz? Próbujemy konfrontować dwa byty. Byt nadziemski i byt zwykły ziemski. Jaka jest między nimi zależność? Jeśli tak, to jaka z niej, co z niej wynika dla obu stron? Spróbujmy przenieść nasze rozważania na Pana Boga. O Panu Bogu człowiek najczęściej myśli i mówi jako o ogromnym majestacie, czyli o dostojeństwie, powadze, okazałości i wspaniałości. Pan Bóg, gdy objawiał się Mojżeszowi, powiedział, jestem, który jestem. Ale 600 lat później prorok Izajasz rozwija tę myśl i mówi, wy, narodzie izraelski, jesteście świadkami moimi i moimi sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć mi, że tylko ja istnieję. Bóg, żaden Bóg nie był utworzony przede mną, ani po mnie nie będzie. Ja tylko, ja istnieję, a poza mną nie ma żadnego innego zbawcy. Pan Bóg przedstawia się właśnie jako ten, który jest w swojej niepowtarzalności i jedyności w formule ja jestem. Pan Bóg określa swoją tożsamość, czyli nadaje sobie taką identyfikację, taką, po której będzie rozpoznawalny i używa słowa jestem, które oznacza to, że jestem jako Bóg, który nie miał ani początku, ani nie ma końca, że był, jest i będzie zawsze Bogiem dla tego świata, dla całego kosmosu. Czy fakty tego świata wskazują nam na obecność lub istnienie najwyższej inteligencji, którą ja od razu wskazuję jako Boga Wszechrzeczy? Nauka ludzka opiera się na założeniu, że istnieją w naturze zrozumiałe prawa, które umysł ludzki może obserwować, zrozumiewać i opisywać. Jednak na przykład prawa fizyki istniały dużo wcześniej, zanim naukowiec zabrał się do ich badania i odkrywania oraz opisywania swoim językiem. Natura dana jest nam jako sensowna całość, której procesami rządzą ścisłe zasady. Te zasady są niezwykle spójne i są bardzo racjonalne, ale tylko wtedy, o ile nasze umysły są w stanie je zrozumieć. Prawdopodobieństwo, że wszechświat powstał bez projektu jakiegokolwiek, jest niezmiernie nikłe. Natomiast prawdopodobieństwo tego, że u źródeł tego, co jest, tkwi najwyższa inteligencja. I to, moim zdaniem, jest niepodważalne. Powstanie porządku wszechświata przez czysty przypadek, który zresztą jest kategorią irracjonalną, bowiem porządek nie tworzy się przez przypadek, jest dla nas, dla ludzi wierzących, nieprawdopodobny. Świat stworzony przez Boga nie jest pustkowiem i nie jest chaosem szaleństw. Jest w nim porządek, który nie może być dziełem przypadku. Jest w nim mądrość, symfonia, spójność, piękno, prawo, ideały, świętość i jest bogactwo Ducha Bożego. Ale gdyby ktoś z rodzaju ludzkiego chciałby podważyć ideę, że najwyższy konstruktor istnieje, to można stwierdzić, mogę powiedzieć, że ów człowiek nie o Bogu mówi. Nie o Bogu Stwórcy mówi, ale o czymś lub kimś zupełnie innym. Często, gdy chcemy zwrócić uwagę na Pana Boga, my wierzący mówimy, spójrz na naturę, a w niej naszą uwagę jako ludzi zwracają trzy aspekty. Potęga, urok i majestat. Potęgę natury człowiek potrafi wykorzystywać w sposób znakomity dla swoich potrzeb. Urok natury jest dla niego źródłem zachwytu, estetyki, piękna i upodobania. Ale do majestatu, jako do czegoś wzniosłego, metafizycznego, człowiek wierzący w byt nadziemski odnosi się z bojaźnią, podobnie jak o tym mówił Hiob, uznający swoją ludzkość słabość w porównaniu z Bogiem. Gdyż z trwogą myślałem o kaźni Bożej i przed Jego majestatem nie mógłbym się ostać. Wobec tego przyjmujemy, że ktoś, kogo nie wzrusza piękno i widok ziemi i nieba, kto nie umie dostrzec majestatu i odczuć rzeczy wzniosłych, nie dorasta do człowieczeństwa, bowiem powszechnie uważa się, że człowiekowi jako istocie inteligentnej, rozumnej nie godzi się nie zauważać tego, co wzniosłe i piękne.
Na sekundkę, przepraszam. Kierowca samochodu KR1207G, to jest Mercedes Vito zielony, proszony jest do samochodu.
Dziękuję. Czasem my, jako ludzie, mamy trudność w wyrażeniu naszego zachwytu nad tym, co jest piękne, co wzniosłe, co jest pełne majestatu, o czym myślimy lub jesteśmy wręcz przekonani, że jest to dzieło istoty wyższego rzędu, najinteligentniejszej w kosmosie. Ta trudność, nasza ludzka, bierze się stąd, że nasze myślenie zakute jest w kajdany ludzkich słów i ludzkich myśli, które w znaczący bardzo sposób ograniczają naszą swobodę w operowaniu językiem myśli. Jako ludzie możemy starać się ignorować to, co piękne i pełne majestatu, lecz stojąc pomiędzy niebem a ziemią, ten widok powinien nas zmusić do milczenia lub uwielbienia. Bo jedynie On jest nieśmiertelny, przebywa w świetle niedostępnym. Nie widział Go żaden człowiek i nikt zobaczyć nie może. Jemu niech będzie chwała, bo Jego władza trwa na wieki.
Mocno wierzę w niebo, mieszka Ojciec mój, Wierzę też w Jezusa, który wyrwał mnie ze wszystkich trwóg. Mocno wierzę w niebo, w którym mieszka Ojciec mój. Wierzę też w Jezusa, który wyrwał mnie ze wszystkich trwóg, wszystkich trwóg.
Wykonało się, rzekł nasz Pan,
rzekł nasz Pan,
gdy na krzyżu za nas
zmarł. Za nas zmarł.
Wykonało się, rzekł nasz Pan,
rzekł nasz Pan,
gdy swe życie za nas dał. Wykonało się, rzekł nasz Pan,
rzekł nasz Pan,
gdy na krzyżu za nas zmarł.
Za nas zmarł.
Wykonało się, rzekł nasz Pan,
rzekł nasz Pan,
gdy swe życie za nas dał.
Mocno wierzę w niebo, w którym mieszka Ojciec mój. Wierzę też w Jezusa, który wyrwał mnie ze wszystkich trwóg. Mocno wierzę w niebo, w którym mieszka Ojciec mój. Wierzę też w Jezusa, który wyrwał mnie ze wszystkich trwóg, wszystkich trwóg.
Nasz ludzki język i umysł jest zbyt nieokrzesany, aby wyrazić zachwyt nad widzialną obecnością i działalnością Boga. We wszechświecie, podobnie jak to powiedział Hiob, otom ja nędzny. Cóż ci odpowiem? Rękę swoją kładę na ustach moich. Jedynie całym naszym jestestwem, całą naszą duszą i całym naszym istnieniem możemy nieudolnie próbować wyrazić zachwyt i aprobatę tego, co nas otacza. Bóg jest wewnątrz świata, obecny i ukryty w istocie rzeczy, każdej rzeczy. Gdyby nie Jego obecność, nie istniałaby żadna istota, nie byłoby żadnego zjawiska. On zawiera wszechświat, jak napisano w modlitwie Salomona, kiedy była otwierana świątynia. Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć. Oto niebiosa i niebiosa niebios, aż do trzeciej warstwy i gdzieś daleko jeszcze w kosmos. Gdyby człowiek chciał zadać pytanie, gdzie jest ten Bóg, to odpowiem. Nie pytaj, gdzie jest Bóg, gdyż zakłada ono, że ty, ja, my, który pytasz, którzy pytamy, jesteśmy obecni, a że On to jest nieobecny. To nieprawda. Nie pytaj, czy jest Bóg, lecz raczej zapytaj samego siebie, czy wiem, że On jest. Nie pytaj, czy On istnieje, lecz raczej zapytaj siebie, czy masz na tyle wiedzy, znajomości, zagadnień fizycznych świata, biologicznych, astronomicznych i wszelkich innych, dotyczących otaczającego nas świata. Czy jesteś na tyle inteligentny, by przedstawić wystarczające dowody, by to potwierdzić, a nie zaprzeczyć? Można w tym miejscu zadać pytanie, a gdzież go nie ma? A jeśli go nie byłoby tutaj, to jak możliwa byłaby nasza obecność tu na ziemi? Jak możliwe byłoby tu nasze życie? Nasza ludzka niewiedza nie wywołuje czci i bojaźni. Nie czcimy tego, co znane, ponieważ to, co jest nam znane, jest również osiągalne. A my jako ludzie potrafimy i chcemy czcić tylko to, co nas przewyższa. Nie podziwiamy rytmy pór roku, lecz to, co czyni ten rytm możliwym. Podobnie nie czcimy słońca, lecz siłę, która je stworzyła. Nie czcimy samych słów, lecz tego, który nasz język ludzki stworzył, nadając mu logikę i spójność, tego, który w całej swojej cudownej mądrości dał tylko 10 słów nieśmiertelnego dekalogu, aby nic, co z ludzkich myśli, nie trzeba było by do tych świętych słów dodawać, bo one mówią, nie będziesz bałwochwalcą, zabijał, kradł, kłamał, pożądał, cudzołożył, lecz będziesz mnie, Twego Boga jestem, czcił i miłował, dzień święty święcił, czcił ojca i matkę Twoją. Cóż można dodać jeszcze dla człowieka? Tak więc dla tych wszystkich cudowności w spójności chwałę powinniśmy oddawać temu, który jest niezmiernie, bezgranicznie wartościowy, moralnie, intelektualnie i duchowo. Bóg znaczy nieskończenie więcej, niż jesteśmy w stanie odzwierciedlić naszym ułomnym umysłem i słowem, bo Bóg znaczy więcej niż nasze emocje, niż nasze wewnętrzne poruszenie, bo to moc, cudowność, wszechświat, wieczność, świętość i jeszcze raz świętość, po trzykroć świętość.
Święty, 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 Pan Bóg Wszechmocny, w brzasku rannej zorzy śpiewnie się przed Twój tron. Święta Twoja dobroć rozprasza dzień nocny i syła światłość od niebiańskich stron. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. Głoście narody moc swego Pana, chwal go morze szumem swoich wód. I ty, ziemio, powtórz swe amen. Amen.
Kim wobec tego, wobec tej całej świętości jest człowiek? Kim jest człowiek? Pan Bóg, gdy mówił o sobie Izraelowi, jestem, który jestem, znaczyło to, iż jest Bogiem istniejącym od zawsze i na zawsze, i że nie ma początku ani końca. Ale człowiek, my ludzie, Panie Władco nasz, jak wspaniałe jest Twoje imię na całej ziemi, Ty, któryś wyniósł majestat na niebiosa, gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, to pytam, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz i syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Pan Bóg zagląda do kolebek naszych i interesuje się człowiekiem, ale przytoczę fragmenty modlitewnika, modlitwy porannej z modlitewnika żydowskiego, który w następujący sposób stawia pytania o człowieku. Czymże jest człowiek? Czymże jesteśmy? Czym jest nasza serdeczność, dobroć? Czym jest nasza sprawiedliwość? Czym jest nasza przydatność? Czym jest nasza siła? Czym jest nasza ludzka potęga? Cóż możemy powiedzieć wobec powyższego o sobie w Twojej obecności, świadomi Twojej bliskości i doskonałości, Panie Boże? Zaiste, wszyscy bohaterowie są niczym przed obliczem Twoim. Ludzie sławy jak gdyby nie istnieli. Mędrcy jak gdyby byli pozbawieni wiedzy. Inteligentni jak gdyby utracili rozumność. Większość ich czynów jest bezwartościowych, a dni ich żywota są marnością w Twoich oczach. A prorok Izajasz pogłębia tę myśl i mówi, i wszystkie narody niczym są wobec Niego, znaczą tyle, co nicość i próżnia. O, to wobec tego, wobec powyższego, myślę, że każdy człowiek, każda myśląca istota na tej ziemi, stworzona naszym zdaniem, według biblijnej nauki, na obraz i podobieństwo Boże, powinna postawić sobie w jakimś momencie swojego życia pytania. Co jest sensem mojego istnienia? Czyli tylko marność? Co ze względu na co i na kogo żyję? Na nicość? Na wieczną śmiertelność? Z jakiego powodu żyję? Czy tylko z kaprysu i chęci zabawy człowiekiem przez Boga? Jaki jest sens życia i śmierci? Czy to tylko ciągłe, niekończące się przemijanie? Co się dzieje z człowiekiem po śmierci? Czy czeka go tylko nieokreślona jakaś lewitacja lub czekanie w poczekalni na oczyszczenie duszy? Dlaczego w ogóle istnieje świat i ludzkość? Po to li tylko, aby przeminąć? Aby zostały spalone ogniem? czy człowiek istnieje tylko po to, aby się wypełniły słowa jednego z wybitniejszych naukowców, polskich zresztą. Przytoczę jego słowa. Wiadomo tylko, żeśmy wszyscy stłoczeni na tej samej łodzi zwanej Ziemią, a innej łodzi najlepszym teleskopem na horyzoncie nie zobaczysz. Albo pożeglujemy wspólnie, dzieląc się zapasami żywności, by całej załodze, zarówno bosmanom, jak i majtkom, starczyło sił na wiosłowanie, albo wszyscy pójdziemy na dno. Lecz człowiek współczesny wierzy, że jego bezpieczeństwo tkwi w powstrzymywaniu się od stawiania takich kwestii. Pytania ostateczne, egzystencjalne, stały się przedmiotem jego ulubionej nieświadomości. Od czasu, gdy w cenie jest poświęcanie się rzeczom materialnym, kiedy w świadomości zdecydowanej większości rodzaju ludzkiego lepiej jest mieć niż być, człowiek nie zwraca uwagi na kwestie trudne do zrozumienia i na wartości ponadczasowe, a zamiast tego woli raczej budować współczesną wieżę Babel. Lecz gdy ta wieża poczyna się chwiać, kiedy śmierć wykreśla z życia to, co zdawało się potężne, niezależne i niezłomne, kiedy w złych dniach zamiast radości i rozkoszy pojawiają się koszmary daremności ludzkich starań, to człowiek dopiero wówczas, ale może dopiero wówczas, zaczyna sobie uświadamiać istotę zagrożenia z wielkiej pustki tych małych celów. Tylko ignorant, agnostyk, otaczającej nas rzeczywistości, który nie zasmakował w swoim życiu jego grozy, jego uciśnienia, cierpienia, choroby, śmierci. I tylko ten, kto żyje w przekonaniu, że życie jest ustawiczną ludycznością, zabawą, przyjemnością, może zaprzeczać konieczności stawiania sobie i swojemu otoczeniu takich pytań. Pomimo podbojów Księżyca i innych planet oraz potęgi człowieka w jego zamyśle i działaniu, to człowiek nadal, można by powiedzieć, jest podobny do ślepego żebraka w labiryncie, który nie wie, do których drzwi zapukać, by uwolnić się od niepokoju tych pytań. Lecz człowiek jest bytem wartościowym samym w sobie, bowiem jego stwórcą jest sam Bóg, jako dawca życia. Bo Bóg, gdy stwarzał świat i na koniec, gdy stworzył już człowieka, to za każdego dnia, gdy stwarzał kolejne fazy były stwarzania świata, to mówił, że to było dobre, to było dobre. Ale gdy już stworzył człowieka, to powiedział, że to było bardzo dobre. A więc dawcą życia tu jest Bóg. Bóg troszczy się o człowieka. Słowa z przytoczonego wcześniej psalmu. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, że go nawiedzasz, że o nim myślisz? Świadczą, że Bóg pamięta, dba i troszczy się o człowieka. Ale trzeba tutaj dodać, że chodzi mu również, a może przede wszystkim, o człowieka poszukującego go, kochającego go i posłusznego jego słowu. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz moją myśl z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę Twoją.
Wszystko, co
stawiając sobie samemu pytanie, kim jestem, czym jest to moje życie, odpowiadam, że moje życie jest czymś, co tylko odwiedza moje ciało, bo ani ja go nie zainspirowałem i rozpocząłem, ani nie począłem wartości i sensu jego życia. Jestem tym kimś, człowiekiem, ale to nie jest moje. Jestem obdarzony wolą, ale wola moja nie jest moją. Jestem obdarzony wolnością, ale ta wolność jest narzucona mojej woli. Bowiem ludzka wola nie tworzy życia. Gdy powstaje życie, jesteśmy tylko narzędziami, a nie twórcami. Jesteśmy świadkami, a nie autorami narodzin i śmierci. Człowiek nie jest i nie powinien być celem dla siebie samego. I dlatego człowiek nie powinien wystarczać samemu sobie, a życie człowieka nie powinno mieć dla niego sensu, o ile nie służy leżącemu poza granicami tego fizycznego życia. My jako ludzie mamy możliwość codziennie odkrywać choćby w najbliższej roślinie, drzewie, kropli wody w porannej rosie lub w zwykłym kamieniu istotę Boga. Tak, w kamieniu również, bo przecież o swoim Synu, Panu Jezusie Chrystusie, Bóg mówi, że jest kamieniem żywym, węgielnym i że my sami również możemy się budować czy stawać się kamieniami żywymi. A Pan Jezus przecież powiedział, że jeśli nie będziemy oddawać Jemu chwały, to kamienie wołać będą. I w takiej prostej i prozaicznej rzeczy jak kamień można znaleźć Boga. Tylko czy umiesz Go zobaczyć? On poprzez wszystkie swoje dzieła, swojego stworzenia, czeka na reakcję człowieka i pragnie, by nasze serce, ludzkie serce, zjednoczyło się z Jego wolą w uznaniu tego dzieła, zrozumienia, na ile to jest możliwe, istoty Jego stworzenia, porządku, który On stworzył, harmonii świata. I w ten sposób Pan Bóg prosi człowieka o oddanie się Mu, nieustannie i wytrwale codziennie wychodzi na spotkanie człowieka i pyta, czy widzisz to wszystko, co dla ciebie stworzyłem? Czy myślisz, człowiecze, że dzieło palców twych, na przykład nowoczesne technologie, informatyka, umiejętność ratowania życia i przedłużania tego życia, twoje człowiecze wędrówki w głąb oceanów i ziemi lub w kosmos i próby dotarcia na inne planety, tak naprawdę są tylko twoim ludzkim dziełem? A poznanie tego wszystkiego skąd masz? Nabyłeś? Za jaką cenę? Nie mógłbyś tego wszystkiego mieć, gdyby nie moja Boża wola, gdyby nie moja zgoda, abyś teraz, właśnie w tym czasie rozwoju ludzkości, to wszystko mógł poznać. Bo przecież jeszcze 50 lub 100 lat temu nie do pomyślenia i do wyobrażenia był dla człowieka ten skok technologiczny, jakim my się teraz spotykamy. A to są przez Biblię nazywane czasy ostateczne, o których jest napisane, że miała wzrosnąć w nich umiejętność i to w ogromnym stopniu. On to bowiem jest początkiem wszystkiego, co dzieje się pod naszym słońcem. Ja jestem Pan i nie ma innego. Oprócz mnie nie ma innego Boga. Ja jestem Pan i nie ma innego. Ja tworzę światło i stwarzam ciemność. Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście. Ja Pan czynię to wszystko. Jednak w tych naszych technologicznych czasach człowiek nie umie sobie wyobrazić tego świata inaczej niż jako materiał dla własnych dokonań. Uważa się za pana swojego losu, zdolnego zależnie od własnej woli do organizowania hodowli ras, choćby weźmy pod uwagę nazizm podczas II wojny światowej czy współczesne dokonania eugeniki albo genetyki, do dostosowywania filozofii do własnych potrzeb i powoływania do życia różnych religii, w których człowiek szuka samospełnienia. Ale Pana Boga traktuje przy tym wszystkim jak giermka, który powinien zaspokajać ludzkie aspiracje i potrzeby. Człowiek współczesny niestety traktuje swoją religię i wiarę w Boga jak niedzielną przejażdżkę do supermarketu, gdzie może z półek kanonu Bożego prawa i słowa wybierać tylko to, co mu odpowiada, co mu się podoba, co jest ładnie opakowane i błyszczy, co jest łatwe do sięgnięcia, co leży tylko na wyciągnięcie dłoni i do koszyka, a koszyk będzie za chwilę pełny. Tylko czym będzie przepełniony? Świat, w którym żyje człowiek, jest jak ogromna klatka we wnętrzu jakiegoś labiryntu egoizmu, w którym droga jest zawiła i niebezpieczna. Ale ten, kto szuka Boga, by u Niego znaleźć odpowiedź na swoje wątpliwości lub sceptycyzm, albo chce jedynie zadowolić swoją ciekawość, nie orientuje się, gdzie leży problem, bowiem poszukiwanie Boga zaczyna się wraz z uświadomieniem sobie, że to człowiek jest problemem. To człowiek sam w sobie jest bardziej problemem dla Boga, jeśli ma zatwardziałe serce, niż Bóg jest problemem dla człowieka. Bo Pan Bóg zachęca nas: synu, daj mi serce swoje. A wiara człowieka nie jest i nie może być jakimś skrótem i abstraktem w relacji z Bogiem. Czym wobec tego jest wiara? Wiara nie jest drogą, lecz torowaniem, ciągłym przebijaniem drogi do Boga, nieustannym przebijaniem tunelu do Niego. Wiara również nie jest przypadkowo znalezionym skarbem, lecz prezentem otrzymanym niezasłużenie, bo z łaski Boga, a łaską Pana naszego Jezusa Chrystusa, stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Jezusie Chrystusie. Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Może być dana, jeśli tylko otworzysz na nią swoje serce. Wiara przychodzi do tego człowieka, kto gorąco tęskni za czymś lepszym, kto szuka jakiegoś sensownego, ostatecznego rozwiązania problemów swoich, człowieka i świata, kto uświadamia sobie godność życia, kto jest świadomy cudowności materii, która nas otacza. Wiara jest dawana tylko temu, kto pragnie żyć pełnią swojego umysłu i swej duszy w poznaniu i uznaniu cudowności Bożej. Ale wiara również jest owocem trudnej i nieustannej troski i czujności o siebie, o swój los. Nie jest aktem bezwładu, lecz ciągłej aspiracji o lepszy duchowy byt. Wiara jest i powinna być odniesieniem do Boga: jestem, który jestem. I wiara to aprobata idei Bożej i głęboka wewnętrzna zgoda na takiego właśnie Boga. Nie łudźmy się. Nie trafią na Niego ci, którzy szukają Go w spekulacjach i abstrakcjach. A myśląc o Bogu jak o jakimś hobby, jak o zajęciu na pół etatu, w żaden sposób nie zdołamy Go poznać. Wiara to nie nasza polisa ubezpieczeniowa na lepszą rentę lub odszkodowanie w razie wypadku czy choroby, lecz jest stałym wysiłkiem, stałym wsłuchiwaniem się w głos Boży. A Bóg nie jest jak zagubiona perła na dnie naszych umysłów, podczas naszych intelektualnych spekulacji, jeśli szukamy Go, podczas może nurkowania w odmętach naszej argumentacji. On powinien być ciągłym wyzwaniem w naszym intelektualnym poszukiwaniu i natarczywą emocją, podobnie jak to mówił Hiob w proroctwie przytaczanym już dzisiaj. Acz ja wiem, iż Odkupiciel mój żyje, iż w ostateczny dzień nad prochem moim stanie. Człowiek najbardziej zbliża się do Niego, gdy nie jest w stanie Go pojąć, gdy wydaje się nam bardzo dalekim, gdy mówi do nas: dosyć masz, gdy masz łaskę moją, łaskę jako życie, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości Twojej, człowiecze. Podobnie myśl wyraża Dawid, król Izraela, król, który powiedział: albowiem lepsza jest łaska Twoja niż życie. Król, który mógł być noszony i czczony i mógł odbierać honory i mieć majestat u ludzi, wypowiada takie słowa. W tych sytuacjach Pan Bóg nam odpowiada. To właśnie wówczas, gdy zrozumiesz swoją słabość, swoją kruchość, małość, wtedy będziesz mocny we mnie, w Bogu. Bowiem Bóg zaczyna się tam, gdzie kończą się nasze słowa. Wiara jest ziarnem, które tkwi w głębi naszych serc, lecz dopiero czyn naszych rąk jest jej wzrostem albo rozpadem. Wybierz. Wiara jest tylko wtedy rzeczywista i prawdziwa, kiedy nie jest jednostronna, kiedy jest obopólna, kiedy jest wzajemna. Bo człowiek może polegać na Bogu, jeśli z kolei Pan Bóg może polegać na człowieku, bo On mówi o sobie, że jestem Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. Jaka jest różnica między prawdziwym Bogiem jestem, który jestem, a Bożkiem, wymyślonym, skonstruowanym przez człowieka? Albowiem Bożek jest blisko, a tak naprawdę daleko. A Bóg jest daleko, ale naprawdę blisko, bo może być w nas. Bóg jest daleko, a mimo to nic nie jest bliżej niż On. Pan Bóg nie chce być sam, a człowiek jako istota rozumna nie powinien na trwałe pozostawać nieczułym na to, co On chce nam pokazać. Jako napisano, tak bowiem mówi wysoki i wzniosły, którego stolica jest wieczna, a imię święte. Zamieszkuję miejsca wzniesione i święte, lecz jestem z człowiekiem skruszonym i pokornym, aby ożywić ducha pokornych i tchnąć życie w serca skruszone. Tylko ten z nas, kto żyje w więzieniu swojej zarozumiałości, pychy i indolencji, może stwierdzić, że człowiek na tym świecie jest sam jeden i że jest jedyną istotą, która wie. Bo wówczas Pan Bóg go będzie konfrontował z dokonaniami, w cudzysłowie, człowieka, a o ich słabości, tych dokonań, niech świadczy wypowiedź córki wybitnego biblisty amerykańskiego, Billy Grahama, która w wywiadzie telewizyjnym na pytanie, gdzie był wtedy Bóg, dlaczego na to pozwolił, jeśli istnieje, po wydarzeniach z 11 września 2001 roku, odpowiedziała tak. Zresztą takie pytania ludzie sobie często stawiają, kiedy dzieją się tragedie. A jeszcze na dodatek zbiorowe tragedie. Jak Bóg mógł pozwolić na coś takiego, pytają dziennikarze tę niewiastę wierzącą. A ona mówi tak. Jestem głęboko przekonana, że Bóg jest do głębi zasmucony z tego powodu, podobnie jak i my. Ale od wielu lat jako społeczeństwo mówimy Panu Bogu, żeby wyniósł się z naszych szkół, z naszych rządów oraz z naszego życia społecznego i rodzinnego. Ponieważ Pan Bóg jest wielkim dżentelmenem, jestem przekonana, że w milczeniu wycofał się z naszego życia społecznego i obserwuje nas. Jakże wówczas możemy się spodziewać, że Bóg udzieli nam swojego błogosławieństwa i ochroni nas, skoro my jako społeczeństwo żądamy, aby On zostawił nas w spokoju? I pyta dalej, chcecie przykładów? Zobaczmy, mówi. Myślę, że zaczęło się to wówczas, kiedy jeden z naszych bardziej wpływowych polityków narzekał, nie chcąc żadnych modlitw w naszych szkołach, a my powiedzieliśmy, okej. Potem ktoś powiedział, żeby lepiej nie czytali w szkole Biblii, która mówi, nie zabijaj, nie kradnij, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. A my powiedzieliśmy, po amerykańsku, okej. Natomiast następnie inny człowiek z tytułem naukowym powiedział, że nie powinniśmy dawać klapsa naszym dzieciom, wówczas gdy się źle zachowują, ponieważ ich małe osobowości się zniekształcają i możemy zniszczyć ich szacunek do samych siebie. A my stwierdziliśmy, że widocznie ekspert wie, co mówi. Dlatego powiedzieliśmy, co? Okej. Następnie dyrektorzy szkół powiedzieli, że lepiej by było, aby żaden z nauczycieli nie dotykał uczniów, bo nie chcemy być zaskarżeni do sądu z różnych powodów, choćby molestowania. A my powiedzieliśmy, co? Okej. Następnie ktoś inny powiedział, pozwólmy naszym córkom na aborcję, jeśli one tego chcą. Nawet nie muszą o tym mówić swoim rodzicom. A my powiedzieliśmy, okej. Po czym ktoś mądry z rady szkoły powiedział, ponieważ chłopcy i tak będą chłopcami, więc i tak będą to robić. Wobec tego dajmy naszym synom tyle prezerwatyw, ile chcą, aby mogli zażywać radości tyle, ile chcą, a my nie będziemy musieli mówić ich rodzicom, że otrzymują je w szkole. A my powiedzieliśmy, okej. Po czym niektórzy z wybranych wszystkich wyższych urzędników powiedzieli, że nieważne jest, co robimy prywatnie, dopóki wykonujemy naszą pracę do godziny 17. Zgadzając się z nimi, powiedzieliśmy, że nie obchodzi mnie to, co ktoś łącznie z prezydentem tego kraju robi prywatnie, dopóki ja mam pracę, a ekonomia kraju jest dobra. Po czym ktoś inny powiedział: drukujmy czasopisma ze zdjęciami nagich kobiet i nazwijmy to zdrowym, trzeźwym podziwem dla piękna kobiecego ciała. A my powiedzieliśmy: okej. Po czym ktoś inny poszedł krok dalej z tym podziwem i umieścił w internecie zdjęcia nagich dzieci, a potem rozpoczął produkcję widowisk telewizyjnych i filmów promujących przemoc, profanację, zakazany seks. Rozpoczął nagrania muzyki zachęcającej do gwałtu, narkotyków, zabójstwa, samobójstw oraz satanizmu. A my powiedzieliśmy, że to tylko rozrywka. A teraz nasze dzieci nie mają odpowiednio ukształtowanego sumienia. Nie umieją odróżnić dobra od zła. Dlatego nie martwi ich zabijanie obcych, ale również i kolegów w szkole oraz samych siebie. Myślę, że ma to wiele wspólnego z tym, że zbieramy to, co zasialiśmy. Człowiek wśród zaułków życia pogubił się, gdy odnalazł sens słowa relatywizacja. Znalazł zasadę, która miast wyprostować jego drogi, zagmatwała je przeogromnie. Gdy my jako ludzie uciekamy od prawdy o sobie, najkrótszym dystansem pomiędzy dwoma punktami jest labirynt, jeśli uciekamy od prawdy o sobie. A Pan Bóg do człowieka mówi, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Nie błądźcie, Bóg nie da z siebie naśmiewać. Albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie, bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żyć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha Bożego, z tego Ducha rządź będzie żywot wieczny. Zapamiętajmy, Pan Bóg jest wielkim dżentelmenem, dlatego usunął się w cień życia społeczeństw i czeka, i daje człowiekowi jako jednostce i zbiorowości możliwość poznania skutków ludzkiej mądrości. Wobec tego, człowiecze, dokądże masz iść? Psalmista pyta, dokądże ujdę przed duchem Twoim i dokąd od Twego oblicza ucieknę? Jeżeli wzniosę się do nieba, Ty tam jesteś. Jeżeli stąpię w otchłań, tam także Ty. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność okryje mnie i noc jak światło niech mnie otoczy, niech nawet ciemność nie jest ciemna przed Tobą. A ja powiem w ten sposób. Nie ma potrzeby uciekać przed Panem Bogiem, lecz człowiek powinien odwrócić relację, powinien szukać Go. To jest sposób na społeczność z Bogiem. Myśleć o Panu Bogu to nie znaczy odnaleźć Go jako przedmiot w naszych umysłach, ale odnaleźć siebie w Nim. Nikt z nas nie jest w stanie rozedrzeć zasłony przyszłości, ujrzeć wyzwań, które go czekają. Ale jeśli będziemy z Nim kroczyć, to ta przyszłość nie będzie wielką niewiadomą i straszną niewiadomą. On pozostaje poza naszym zasięgiem, dopóki my jako ludzie nie rozumiemy, że nasz zasięg jest w Nim, że On jest poznającym nas, a my tym, co poznawane w Jego działaniu wobec nas, że nasze być, a nie mieć, oznacza, że człowiek, szczególnie ten, który chce z Nim być, jest obiektem Jego myślenia i zainteresowania o nas. Życie człowieka jest troską. Troską o to, by codziennie to życie jakoś się wypełniało. Na podstawie obserwacji i wiedzy biologicznej możemy stwierdzić, że każdy żywy organizm nie jest zainteresowany własną destrukcją, lecz trwaniem i przedłużaniem swojej egzystencji. I tu pytanie jest do nas, do człowieka. Czy tak chcę? Biblia nie mówi nam o samym Bogu wiele. Można by powiedzieć tak, że Jego własne życie i istota nie są nam opowiedziane ani odsłonięte. Wszystko, o czym opowiada, odnosi się do Jego relacji z człowiekiem. I to Go odróżnia od pogańskich bożków, bowiem na przykład, gdy Zeus bardzo gorąco interesował się pięknymi boginiami, to Bóg jestem, który jestem, żarliwie interesuje się wdowami, sierotami, biedakami i pokrzywdzonymi. Bóg w odniesieniu do siebie troszczy się o dobro swojego imienia, równocześnie troszcząc się o człowieka, jako napisano. Teraz odmienią los Jakuba i zmiłują się nad całym domem izraelskim i zatroszczą się gorliwie o święte jego imię. Jeśli jest człowiek, który go miłuje lub choćby poszukuje, to Bóg o niego troszczy się nawet we śnie. Próżno wstajecie i kładziecie się, spożywając chleb wasz w troskach. Wszak on i we śnie obdarza umiłowanego. Pan Bóg chce, by człowiek w jego trosce o człowieka poznał go, uwierzył weń i został zbawiony. Bo taka jest rola ofiary jego umiłowanego syna. Pomimo ogromu grzeszności i bezecności wobec Boga i jego prawa, Boża troska o człowieka była, jest i będzie oparta na miłości Boga do człowieka. Albowiem tak Bóg świat umiłował, że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ten sam syn Jezus Chrystus, który był na ziemi pośród rodzaju ludzkiego, później, około 1200 lat później po Mojżeszu mówi, podobnie jak Pan Bóg, gdy przemawiał do Mojżesza. Ja jestem. Pan Jezus mówi tak. Ja nie jestem sam, lecz jestem ja i ten, który mnie posłał. Ja świadczę o sobie, a także Ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie. Tego określenia ja jestem, Pan Jezus używa 10-krotnie w Ewangelii Jana. I potwierdza nam jeszcze w liście do Hebrajczyków, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu. A więc określenie majestat również dotyczy Pana Jezusa. Oraz, że ma żywot sam w sobie, podobnie jak jego Bóg Ojciec. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie. Pan Jezus chciał nam, wówczas Izraelowi, ale również i nam, uświadomić, że On jest posłanym od Boga Ojca, Jego Synem, dla zbawienia narodu żydowskiego i człowieka. Że Jego atrybuty są boskie, dane Mu od samego Boga, który kiedyś ich prorokom, ich Ojcu Narodu Mojżeszowi objawił się tymi samymi słowy i pokazał tę samą tożsamość Boga. Jestem, który jestem. Deklaracja ze strony Pana Jezusa, jam jest, to echo objawienia się samego Boga Adonai. To wskazanie na Jego jedyność i niepowtarzalność z Bogiem Ojcem. Lecz Żydzi w rozmowie z Panem Jezusem nie zauważyli tego zwrotu i ponownie Go pytają. To kimże ty jesteś? A Pan Jezus mówi im, mógłbym wiele o was mówić i sądzić, lecz ten, który mnie posłał, jest wiarygodny, a ja to, co usłyszałem od niego, mówię do świata. Mówię tak, jak mnie mój ojciec nauczył, a ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. I Pan Jezus najwyraźniej zniechęcony ich intelektualną indolencją odpowiada, po co ja w ogóle mówię do was? Po co ja w ogóle mówię do was? Mówi do nich tak. Wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem obiecanym Mesjaszem, Zbawicielem świata, pomrzecie w grzechach waszych. Bo jeśli nie zaufacie, że jestem tym, o którym mówię, że jestem, umrzecie w grzechach waszych. Drogi bracie, drogi przyjacielu, drogi człowiecze, kimkolwiek jesteś, jeśli szukasz Boga, to w słowach tej pieśni było zawarte pytanie, czy twój grzech jest już zmyty, czy jest serce czyste? Pan Jezus o swojej misji powiedział, że nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają, ci, co chorują. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Jeśli kochasz lub chcesz kochać Boga za dzieło stworzenia dla ciebie, dla twojej rodziny, dla twoich dzieci, Twojego męża lub żony, rodziców, przyjaciół, za dar życia i za możliwość zbawienia w Jezusie Chrystusie, to wiedz, że Bóg chce, abyś dokonał wyboru pomiędzy Nim a grzechem. Bo Bóg mówi do nas takimi słowy. Bacz na to, aby oblicze Twoje nie było smutne i zagniewane, bo byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. Lecz jeśli będziesz czynił źle, to wiedz, że u drzwi Twojego serca czyha grzech i kusi Cię. Jest pożądliwością Twoich oczu, jest Twoją pychą serca, lecz Ty masz nad nim panować. Nasze ciała to nie zło, lecz materiał do użytku Ducha Świętego, do działania w nim Boga, zgodnie z Bożym wyjaśnieniem i obietnicą. Świątynią Bożą jesteśmy, bo Duch Boży mieszka w nas. Jest to możliwe, jeśli tylko odpowiemy pozytywnie na Słowo Boże. Nasza cielesność w naszym życiu nie jest czymś, jest czymś, co raczej trzeba przekroczyć, a nie zniszczyć, bo zniszczeniem zajmie się sam Bóg. Niczego w dziele Jego stworzenia nie należy niszczyć, odrzucać, bowiem nasz wróg, grzech, nie tkwi w ciele, ale jest w naszych sercach, w naszym ego, w moim ja. Nie jesteśmy zmuszani przez Pana Boga do tego, by rezygnować z naszego życia, lecz jesteśmy przez Niego zachęcani do tego, byśmy podtrzymywali iskrę życia w płomieniach Jego świętości. Człowiek poszukujący lepszych wartości w życiu, szukający głębi sensu życia, może skorzystać z obietnicy Boga, że On go obdarzy swoim duchem i uświęci jego życie, jak powiedział przez proroka Ozeasza. W pośrodku ciebie jestem ja święty, ale zaraz nas upomina i mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Dawca życia nie wymaga od nas, byśmy wzgardzili naszym krótkim i ubogim życiem, ale abyśmy je uszlachetnili i uświęcając je. Bo w tym właśnie życiu, pojawia się jedyna, niepowtarzalna szansa na możliwość uzyskania życia wiecznego i to może w niebie. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma ludzkimi zbudowany, wieczny. Takiej szansy już potem nie będzie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto słucha słowa mojego i wierzy temu, który mnie posłał i zachowa słowa moje, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota i śmierci nie ujrzy na wieki. A więc trzeba tylko uwierzyć, sięgnąć po to. Ale to jeszcze nie tylko. Bóg nie ma upodobania w śmierci człowieka. Bo nie ma upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się, mówi. A więc, a żyć będziecie. Albowiem Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jest jeden Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Jezus Chrystus, który samego siebie złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. A teraz jest ten właściwy czas. W czasie łaski wysłuchałem Cię, człowiecze, a w dniu zbawienia pomogłem Ci. Oto teraz jest czas łaski, oto teraz jest czas zbawienia. Bo teraz jest czas ten, w którym Chrystus nam się objawia. Będzie taki czas w przyszłości, że będzie się objawiał jeszcze w inny sposób. Ale ta przyszłość to jest już nieco inna kwestia. Bo Bóg przez słowo swoje mówi do nas jeszcze takim słowem. Dziś, jeśli jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Pan Jezus, gdy chodził po ziemi, mówił do swoich uczni, idę przygotować wam miejsce, idę do domu Ojca mojego, gdzie wiele jest mieszkań i przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy tam byli, bo tam jest dziedzictwo nieznikome, nieskalane, niezwiędłe. I chciałbym na koniec posłużyć się pewnym przykładem. Wielu z nas podróżuje pociągami, a jak gdzieś pojedziemy, to szukamy też hotelu, miejsca w hotelu. Zwykle jest tak, że jeśli pojedziemy do pięknej miejscowości, a mnie się to już zdarzyło nie raz, gdzie jest mało miejsc noclegowych, a jest dużo turystów, to można pukać chodząc od drzwi do drzwi i się pokoju nie znajdzie. I co wtedy? Wtedy trzeba spać w samochodzie. A więc można powiedzieć tak, jakieś to dobre uczucie, gdy człowiek zmęczony jako podróżny ma zarezerwowane miejsce w hotelu. I to tylko dlatego, że jego nazwisko jest zapisane w księdze hotelowej, bo on zawczasu zrobił sobie rezerwację. A to wystarczy niewiele, jeden telefon. Lecz po śmierci nie będziemy mogli podejść do wrót nieba i poprosić o miejsce, gdzie moglibyśmy zamieszkać, bowiem tam mieszkanie rezerwuje się z góry, czyli tu, gdy znajdujemy się w naszym życiu na ziemi. My jako ludzie mamy możliwość rezerwowania sobie miejsca u Pana Boga, bowiem Pan Jezus złożył za nas swoje życie, dał nam zasługę swojej krwi i chce, abyśmy w Niego uwierzyli i wiarę naszą przekuwali w czyn. I pytanie mam takie do siebie i do nas wszystkich. Czy Twoje imię jest zapisane w tej księdze niebiańskiej, księdze żywota? Czy zrobiliśmy już rezerwację? Oto jest pytanie. Nie róbmy tej rezerwacji zbyt późno, bo może być za późno. Im dłużej tu, na ziemi, będziemy żyć w społeczności z Bogiem, tym lepszej nagrody możemy od Niego się spodziewać i tego wszystkim słuchaczom życzę. Dziękuję.